Out of office.
Ezo Radio. Witajcie ponownie w Ezo Radio, z tej strony Maja Kiera-Faber. Widzimy się w ramach miesięcznego słuchowiska Out of Office i kontynuujemy nasze rozważania na temat astrologii. W poprzednim tygodniu rozpoczęliśmy od takiej bardzo podstawowej analizy kosmogramu, od rozłożenia tego wykresu, jakim jest kosmogram, na czynniki pierwsze. I w każdych naszych kolejnych spotkaniach będziemy coraz głębiej wnikać w analizę tego podstawowego astrologicznego narzędzia. Ostatnio rozmawialiśmy, czym jest Słońce i ascendent, czyli z planet, bo tak jak już mówiliśmy, plan dla przypomnienia, planeta w astrologii nie tyle odnosi się co do astronomicznej etymologii tego słowa, bardziej wywodzi się z greckiego języka, gdzie oznacza słowo wędrowca. Więc w astrologii jako tych wędrowców rozumiemy więcej ciał niebieskich niż te podstawowe planety astronomiczne. Także jest nim Słońce, tym wędrowcem. I to jednym z głównych wędrowców na naszej astrologicznej ścieżce życia. Słońce i ascendent wprowadziły nas do przemyśleń na temat naszego ego, ale także na temat tego, jak jesteśmy odbierani z zewnątrz, jak chcemy być odbierani i jak się prezentujemy. I tak jak mówiliśmy, Słońce i ascendent były dwiema zupełnie innymi energiami. Też rozmawialiśmy o tym, czy stajemy się właśnie ascendentem. To bardziej my emanujemy ascendent, coś takiego. I ludzie go odbierają. Natomiast nasze ego, nasze takie podstawowe bodźce i odruchy, jakby cała nasza struktura wywodzi się jednak ze Słońca. I w dzisiejszym naszym spotkaniu porozmawiamy o tym, co jest dalej za tym Słońcem i ascendentem, czyli poruszymy się o dwie kolejne planety, jakimi są Merkury oraz Księżyc. A rozmawiając o Merkurym, nie sposób tutaj nie poruszyć słynnego, kontrowersyjnego na pewno i chyba robiącego karierę w przemyśle astrologicznym zjawiska, jakim jest retrogradacja Merkurego. Na pewno sobie przybliżymy takie mity i fakty na ten temat. I poruszymy również samą charakterystykę Księżyca. A wspominając o Księżycu z drugiej strony, nie sposób pominąć istnienie tak zwanej Lilith. Lilith w astrologii jest tak zwaną ciemną stroną Księżyca. Mówi się o niej także the dark side of the moon, ale to już w takim mniej naukowym żargonie. Lilith pojawia się w naszym kosmogramie. Możecie ją znaleźć w jednym z domów, tak jak pozostałych naszych gwiezdnych wędrowców i w odpowiednim znaku. Kiedy będziecie poszukiwać w swoich kalkulatorach internetowych, które wyliczają właśnie takie kosmogramy, tak jak mówiłam poprzednio, poprzez wpisanie w wyszukiwarkę Natal Chart, Perf Chart lub kosmogram, możecie znaleźć taki kalkulator. Tylko musicie wtedy, kiedy już rozmawiamy o takich bardziej zaawansowanych pozycjach w naszym kosmogramie, musicie znaleźć taki kalkulator albo zaznaczyć takie jego właściwości, żeby wyliczał wam tak zwane bardziej zaawansowane pozycje. Prawdopodobnie na początku większość z nich pokaże wam tylko jakby podstawowych 8 czy 10, coś koło tego ciał niebieskich. Kiedy chcemy poznać więcej, zwłaszcza Lilith, z okazji naszego dzisiejszego odcinka, polecam nie poddawać się, kiedy na początku jej nie znajdziemy, tylko jednak przegrzebać internet w poszukiwaniu bardziej zaawansowanego narzędzia obliczającego. Jest to zabawne, ponieważ ostatnio próbowałam sprawdzić znajomej jej Lilith i nigdzie nie mogłam znaleźć takiego kalkulatora, który by nam ją odkrywał, w którym jest domu. Owszem, pokazywał, w jakim jest znaku zodiaku, jednak był ukryty jakby ten wędrowca z naszego wykresu. I nie wiem czemu. Koniec końców znalazłam, także i za was trzymam kciuki w tej kwestii. Śmiałam się, że pewnie dlatego, że Lilith jest najmroczniejszym punktem w naszym kosmogramie. Gdzieś internetowi astrologowie chcieli go ukryć przed naszym wzrokiem i przed naszą wiedzą. Nie wiem, aby się nie przestraszyć. Według mnie jest to jedna z ciekawszych pozycji oczywiście. To też może wynikać z mojego Marsa w domu Skorpiona. Tam to jeszcze w następnych odcinkach będziemy rozmawiać o Marsie i jego wpływie na nas, czyli naszej energii życiowej. Gdzieś tutaj zawsze uważam, że astrologia zaczyna robić wrażenie i faktycznie mieć jakieś przełożenie na pracę nad nami, nad zrozumieniem siebie, czasem takich kwestii, które są gdzieś na poziomie czucia, gdzie możemy mieć pewną intuicję czy pewne podejrzenia na temat czegoś, skąd się coś może w nas wywozić i gdzie są tego źródła. Takie pozycje jak Lilith jest jeszcze takich, że tak powiem, gwiezdnych nauczycieli trochę w naszym kosmogramie. To będziemy o nich mówić w przyszłości. Lilith na pewno rzuca światło na cały mrok naszego istnienia. Jest to najbardziej mroczna, można powiedzieć, pozycja w naszym kosmogramie. O Lilith się mówi, że tam, gdzie jest Lilith, tam jest twój demon. Dlatego warto sprawdzić sobie, w którym domu przede wszystkim znajduje się nasza Lilith. Wtedy gdzieś mrok i pewne problemy, które rozpoczynają się już od początku naszego życia, ponieważ niektóre planety rozwijają swoje działanie albo ujawniają nie zawsze od początku naszego przyjścia na świat, na przykład jak w Jowiszu, zwykle właściwości Jowisza, to jest gdzieś prognoza na nasze przyszłe lata w stylu lat 40-50, to tutaj wtedy zaczyna się działanie Jowisza. Jeśli mówimy o Lilith, jakby ona już nam towarzyszy od początku i im szybciej poznamy się, gdzie siedzi ten nasz demon, gdzie pojawiły się jakieś problemy, tym łatwiej będzie nam zrozumieć nasze działania, nasze decyzje, które podejmujemy teraz w życiu świadomym, dojrzałym. Także na pewno będzie to przed wami ciekawa lektura, żeby odkryć sobie tego demona i jak on został nazwany i w której sferze waszego życia on został umiejscowiony. Jeśli chodzi o Merkurego i retrogradację, retrogradacja Merkurego jest już za nami. Przypadła ona na prawie cały lipiec tego roku. Zaczęła się 7 lipca, skończyła się z dniem 1 sierpnia, właściwie zanim jeszcze 1 sierpnia się całkowicie rozwinął, więc tak symbolicznie od jedynki zaczęliśmy sierpień i lwi sezon jakby już ogołocony z tej retrogradacji. Ale widzicie, jednak można by pomyśleć, że sezon Słońca po tym sezonie retrogradacji Merkurego będzie niczym nieskończonym się szczęściem i bardzo luźnym, lekkim czasem. Tak nie jest zwykle z retrogradacjami. Owszem, one przechodzą, ale zwykle czas po nich to są jakieś tydzień, dwa tygodnie. Są ciężkie. Mogą nawet niekiedy okazywać się gdzieś cięższe emocjonalnie niż sama retrogradacja. Gdzieś można to nazwać takim kacem po retrogradacyjnym. Zwłaszcza, że tegoroczna retrogradacja Merkurego była dość potężna. Jakby nie każda retrogradacja tej planety jest sobie równa. Wystąpią one zwykle tak 3 razy do roku. I jednak czasami przechodzą one bez echa, nie czujemy tego wpływu. A czasami, tak jak w przypadku naszej ostatniej retrogradacji, była ona dosyć intensywna, ponieważ zbiegła się pozycyjnie z takim samym układem, który wystąpił rok temu w wakacje. Rok temu doświadczyliśmy takiego zjawiska, jakim jest już słynne lato retrogradacji. Był to czas, kiedy chyba z 6 planet w tym samym czasie znajdowało się w retrogradacji. Czym jest sama retrogradacja? Będziemy to rozwijać. Natomiast na takim podstawowym rozumieniu tego słowa, tam gdzie występuje retrogradacja, tam mamy pewne zaburzenia, jeśli chodzi o oddziaływanie tej planety, jeśli chodzi o wysyłanie jej swojej energii w naszym kierunku. Więc zwykle retrogradacje nie występują często, a przynajmniej nie w jednym momencie. Podczas gdy rok temu wakacje wszystkie, można powiedzieć, przyładowały nam swoją retrogradacją, na pewno mocno to zareagowało z całym naszym budowaniem siebie i z czasem, który wtedy przeżywaliśmy. I w tym roku wraca Merkury w tym samym czasie w retrogradacji, już bez innych planet. Jakby on sam, jako takie echo. I co ciekawsze, również zaczęło się w raku poprzez wejście we lwa, jeśli chodzi o pozycję Merkurego. Nie mówię o Słońcu, tylko Merkury był w raku. Następnie cofnął się znowu do lwa. Teraz znowu mamy go w raku. A co ciekawsze, dzisiaj po naszej audycji Merkury wróci do lwa dokładnie o godzinie 21:37 polskiego czasu. Więc na pewno wszystko tutaj jest bardzo mocno symbolicznie, energetycznie naładowane. Ta godzina nie pozostawia złudzeń co do tego, na pewno. A sama retrogradacja Merkurego, która odbyła się tego lipca, była takim wspomnieniem i trochę nawołaniem do zatrzymania się i spojrzenia, co się zmieniło w naszym układzie sił, co się zmieniło w naszym postrzeganiu, bo zwłaszcza Merkury, tak jak mówiliśmy ostatnio o trzecim domu, domu bliźniąt, komunikacji, Merkury jest planetą właśnie komunikacji, rozumienia, myślenia. Gdzieś ta retrogradacja Merkurego w tym roku mogła nas do tego skłonić, do tych przemyśleń, co się zmieniło w przeciągu tego roku, gdzie nasza energia została pokierowana, mogła nas zatrzymać w pewnych rzeczach. I na pewno teraz powrót właśnie do tego lwa w Merkurym i czas po retrogradacji był takim czasem odtajania. Gdzieś też właśnie zauważyłam po ludziach, po energiach wokół, że dosyć ciężki był ostatnio ten czas, te dni dla większości ludzi, z którymi gdzieś miałam do czynienia. I myślę, że nie warto gdzieś sobie tym zadręczać głowy, zresztą jak nigdy, bo było, minęło. Jest to bardzo dobre przysłowie, które polecam każdemu uskuteczniać. Zwłaszcza kiedy przydarzają się takie cięższe dni i gdzieś to zwątpienia, bo gdzieś zwątpienie od razu mi się kojarzy z tą energią retrogradacyjną i zwątpienie jest czymś dobrym, ponieważ daje nam przestrzeń i miejsce do tego, żeby zastanowić się, jakby tam, gdzie jest zwątpienie, tam może jest potrzeba jeszcze raz przeanalizowania pewnej sytuacji w naszym życiu, czy pewnych myśli, pewnego podejścia, pewnych decyzji. I nawet jeśli nie kojarzy się to raczej z lekkimi dniami, czy jakimś przyjemniejszym czasem, warto wykorzystywać taki czas zwątpienia i zwolnienia na to, aby faktycznie może dokonać pewnych zmian, na które najwyższy czas, których wewnętrznie potrzebujemy głęboko, a jeszcze sobie ich na głos nie zdajemy sprawy. Także już za chwilę, po krótkiej muzycznej przerwie, do której wprowadzi nas utwór Samotnia zespołu Ocean. Ten utwór wybrałam, ponieważ kojarzy mi się właśnie z energią raka. Zaczniemy po przerwie analizę właśnie naszych domów. Dzisiaj będzie to właśnie dom raka, lwa i panny po kolei, 4, 5, 6. Więc bądźmy razem w tej rakowej energii samotni. Thank you. poprzedniej audycji mówiliśmy o pierwszych trzech domach kosmogramu. Pokrótce powiedzieliśmy o nich, że są to po kolei od pierwszego do trzeciego. Ja jestem, ja mam, ja myślę. Czyli tak jak ostatnio rozmawialiśmy, jak najlepiej rozumieć kosmogram, natal chart, to obojętnie, jakiej nazwy będziecie używać, warto patrzeć na ten wykres jak na taką drogę naszego rozwoju, gdzie po kolei następny element wynika z poprzednich i bez zrozumienia ich, bez jakby dojścia, wypełnienia poprzednich, raczej jest mało możliwe w pełni zrealizowanie się w poprzednim, w następnym, znaczy się, domu. Jak dla krótkiego przypomnienia, dla osób, które jeszcze nie widziały, jak wygląda kosmogram, które nie słuchały ostatnio, jak w ogóle taki wykres wygląda, taka jest mała wizualizacja i teraz zależy od tego, co wam będzie wygodniej i smaczniej przyjąć. Ostatnio mówiłam, żeby wyobrazić sobie jako taki okrąg ciasta, okrągłego ciasta oczywiście, które tniemy na 12 części, nie muszą być równe, zazwyczaj nie są w kosmogramie i w życiu również w cieście. I wyobrazić sobie, że na każdym kawałku tego ciasta coś może się znajdować. Może to być kawałek owoca, może to być jakiś lukier czy cokolwiek. Akurat wzięłam dla siebie grząski grunt, ponieważ nie lubię słodyczy, więc mało też się znam na całej kulinarnej stronie tworzenia takiego ciasta. Ale wyobrażam sobie, że mogą tam być na przykład jakieś też orzechy albo różne rzeźby z cukrowych substancji, więc wyobraźmy sobie takie elementy na tym cieście i na pewnych kawałkach tego ciasta może nie być nic, ale na przykład na naszym czwartym kawałku może znajdować się kawałek orzecha i cukrowej konstrukcji. I w następnych domach, czyli częściach, mogą pojawiać się też elementy. Może być jeden element, może ich więcej, jak 3 czy 12, co się raczej nie zdarza, ale nie jest to niemożliwe fizycznie. Więc tak wyobraźcie sobie ten kosmogram, ten wykres, o którym rozmawiamy w czasie naszych spotkań. Jest jeszcze jedna rzecz, czyli ten pas wokół. Czyli jak widzicie to ciasto pokrojone na 12 części, to wyobraźcie sobie, że mówimy o takim cieście na przykład typu tarta, które wokół całego środka wypełnienia ma jeszcze z boku jakby tą swoją ramę ciastową. I teraz wyobraźcie sobie, że te właśnie kawałki z zewnątrz, jakby ta obwódka, jak cokolwiek to może być, cokolwiek wymyślicie sobie tam na zewnątrz tego ciasta, to jest pas zodiakalny. I każdy teraz z tych części pasu zodiakalnego, bo ich jest również 12, tak jak jest 12 kawałków naszego ciasta, z tym, że one jakby nie łączą się. To jest tak, jakby nasza zewnętrzna część tego ciasta, to nawet można bardziej powiedzieć wtedy, że foremka, ponieważ tą foremką możemy ruszać, jakby jest ona niezależna od tego, co jest w środku. I teraz mamy ten pas zodiakalny złożony z 12 znaków zodiaku i tak jak go przesuniemy, to tak znajdą się te znaki przypadające na odpowiedni dom. Więc będziemy rozmawiać na przykład o tym, jak już poprzednio zaczęliśmy od tego, że nasz jakby pas zodiakalny na kosmogramie zaczyna się od momentu ascendentu, czyli ascendent jest początkiem pierwszego domu i tam, gdzie nam przypadnie ta linia i pamiętacie nożem, jakby ta linia jest stworzona, tych 12 przedziałków tnących każdą część naszego ciasta, To ta linia, która zaczęła pierwszy dom kosmogramu, wskazała nam także znak zodiaku na pasie zodiakalnym, od którego zaczynamy naszą indywidualną drogę astrologiczną, w tym przypadku wykresu kosmogramu. I to, jak to sprawdzić? Bardzo prosto. Wybierając sobie wasz kosmogram, patrzycie, gdzie macie ascendent. Pierwszy dom ascendent to będzie ten sam znak zodiaku. I na przykład, jeśli zaczyna się on wam od panny, to już później dalej, przeciwnie w stosunku do ruchu wskazówek zegara, będziecie odczytywać wasze domy po kolei. I tak by ta panna, czy jakikolwiek inny znak jest w waszym ascendencie, będzie wyznaczało początek waszego pasu zodiakalnego na kosmogramie. Przejdźmy do czwartego domu w dzisiejszym naszym spotkaniu. Czwarty dom jest domem, którym charakterystycznie jakby rezonuje ze znakiem raka. Jak poprzednie domy było jestem, mam, myślę, tak czwarty dom jest domem, który nazwałabym dbam, opiekuję się. I mocno to gdzieś jest też zauważalne w całej wrażliwości tego znaku zodiaku, jakim jest rak. Ale też tak samo jak mówiliśmy, domy i ich patronujące znaki, trzeba to jednak rozdzielić. Wiadomo, że dobrze jest jakby mieć taki punkt wyjścia. On nam lepiej potrafi zwizualizować to pole, o którym rozmawiamy, ale niekoniecznie trzymajmy się tego tak nierozerwalnie. Czwarty dom opisuje, jest obrazem, jeśli chodzi o domy, właśnie naszego domu. Nie takiego domu, jak mówię już w naszych audycjach, czyli części kosmogramu, domu, jak rozumiemy pojęcie domu, rodziny, naszych korzeni, naszego wewnętrznego poczucia bezpieczeństwa. Wszystko, co rezonuje z naszym doświadczeniem właśnie wokół tych spraw, jest zapisane w czwartym domu. I tak jak ostatnio też na przykład wam mówiłam o tych czterech punktach na kosmogramie, gdzie był to ascendent, descendent, imum coeli i medium coeli, zwane też midheaven. I mówiłam wam, że ascendent jakby wyznacza też godzinę wschodu słońca. Imum coeli na dole. Właśnie imum coeli rozpoczyna czwarty dom. Stąd jakby teraz o tym mówię. Dla przypomnienia też mówię o kolejnych naszych tych pozycjach, jak descendent pokazuje nam zachód słońca i medium coeli, czyli midheaven, południe. I właśnie imum coeli, czyli początek czwartego domu, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, pokazuje nam północ. Czyli osoby urodzone w nocy. Gdzieś powiedziałabym, nie wiem, bo to też zależy, kiedy był wschód słońca, jaka to była pora roku. Dlatego też chciałam was uczulić na to, że części domu, czyli wewnętrzne części tego ciasta, jakby ten fundament, on jest ruchomy i zupełnie rozłączny z pasem zodiakalnym. Ale gdzieś właśnie to imum coeli zawsze jest w okolicy północy. No i teraz zależy, jak w jakiej porze roku się urodziliśmy, jak była długa noc. Ale gdzieś, jeśli blisko tej północy się urodziliśmy, powiedzmy między 22 a 2 w nocy, to nasze słońce będzie właśnie znajdować się w okolicach imum coeli. I tam, gdzie mamy nasze słońce, to też pokazuje, gdzie jakby nasza energia życiowa, gdzie nasz taki rozwój, ale też nasze miejsce, bo to jest taka nasza najbardziej ukorzeniająca pozycja, gdzie mamy słońce, będzie nam właśnie pokazywać. I Słońce znajdujące się blisko czwartego domu będzie nam też pokazywało, że gdzieś nasza relacja z domem, tej samą ideą domu, rodziną jest gdzieś kluczowa w naszym, w naszej egzystencji. To nie żeby to znaczyło, że to zawsze gdzieś jakby jest jakoś nacechowane. Też starałabym się odejść od tego, żeby myśleć o astrologii, czy coś jest dobre, czy złe. Czy w dobrym miejscu mam jakąś planetę, czy w złym znaku mam co innego. Ile nam to mówi, czy to jest coś dobrego, czy złego? Jakby niewiele. Bardzo ogranicza i szufladkowuje gdzieś nasz potencjał, w którym możemy znaleźć jakby więcej ciekawych inspiracji do rozumienia siebie. I tak jak też już mówiłam wcześniej, astrologia jest czymś pomiędzy nauką, a też sztuką interpretacji. I każdy element astrologiczny gdzieś warto traktować bardziej jako pretekst, jako obiekt do zinterpretowania. Coś jak poezja, tylko bardziej z matematycznym zacięciem. Więc na przykład tutaj, mając czwarty dom, o którym rozmawiamy, i o tym, że reprezentuje on nam ideę domu, poczucia bezpieczeństwa, korzeni rodziny. Dla każdego z nas te hasła, pojęcia będą reprezentować co innego. Dla każdego z nas co innego będzie poczuciem bezpieczeństwa i będzie jakby wprowadzało nas do tego. I tak jak mówiłam o tym słońcu, na przykład jeśli macie blisko Imum Koeli wasze słońce, to znaczy, że wasze relacje z tymi właśnie pojęciami są kluczowe w waszym rozwoju. I gdzieś tam najwięcej waszej energii i realizacji, i spełnienia jest jakby właśnie dawane. Następnym domem jest dom lwa. I tutaj, jak poprzedni, nazywałam dbam, czy ja dbam o te rzeczy, które mam właśnie w tym czwartym domu, to w piątym domu tworzę. Jest to dom, który przede wszystkim skupia się na naszej kreatywności, na naszej pracy twórczej, też na pokazuje nam nasze dzieciństwo, albo naszą relację z dzieciństwem, co też jest bardzo ciekawe w kontekście samego podejścia do tworzenia i kreatywności. Oczywiście jest to też dom zabawy, jakiejś też sfery romansu, ale nie tak uczuciowej, jak na przykład będzie w następnych domach. Jest to bardziej taki dom pasji i przeżywania jakiejś namiętności. Czyli jak widzicie, w tym piątym domu mieści się dużo rzeczy związanych z takim naszym powrotem do takiego przeżywania. I do takiej właśnie takiego wyjścia do życia z punktu poziomu dziecka, które nie ma jeszcze wielu takich teorii napchanych do głowy na przykład. Gdzieś jest to moment w naszym kosmogramie, w którym jesteśmy czystym czuciem, bez żadnych naleciałości, bez żadnych nakładek, szufladek i uprzedzeń, i oczekiwań. Jakby jest to czysta energia tworzenia. Jaki macie stosunek do tej czystej energii tworzenia w waszym życiu? Czy ona jest odblokowana? Czy ona jest wręcz właśnie przyblokowana? Jakie tam są układy? To właśnie też wszystko możecie sprawdzić w tym piątym domu. W jakim znaku zodiaku go macie, jakie macie tam ciała niebieskie, jakich wędrowców, czyli planety. A żeby wprowadzić was właśnie na wędrówkę po tym piątym lwim domu, wybrałam piosenkę Kuramy LCL, która swoimi lwimi rykami pociągnie was do tej energii. wracamy do domu lwa, czyli do domu piątego w naszym kosmogramie, który odpowiada za kreatywność, tworzenie, za wewnętrzne dziecko. I takie połączenie tych wszystkich cech w jednym domu dosyć dosłownie przypomina nam, że aby wypuścić, uwolnić tą energię kreatywną, energię tworzenia, trzeba gdzieś obudzić w sobie to wewnętrzne dziecko i odejść od takich sztywnych ram intelektualizowania naszych działań kreatywnych, analizowania pod kątem nabytej wiedzy. Jakby w tym domu nie ma czegoś takiego jak nauka czy studia. Jakby to jest jeszcze dalej, to jest przed nami. Na tym etapie, gdzie dom wcześniej zadbaliśmy o to, co sprawia, że czujemy się bezpiecznie, co jest naszym domem, czyli domem po prostu jakim pojęciem bezpieczeństwa, miejscem, w którym czujemy się bezpiecznie, gdzie możemy spokojnie zasnąć, nie bojąc się o nic. Pojęcie rodziny, czyli grupy ludzi, przy której też czujemy się, że nie wiadomo, co się dzieje, możemy im zaufać i otoczą nas swoją opieką i wsparciem. W czwartym domu mamy też taką troskę o siebie, dbanie, tak jak właśnie nazwałam ten dom, czyli ja dbam o siebie, o to, żeby właśnie w takich warunkach, w których zadbałam o siebie i o swoje wewnętrzne poczucie trochę takiej pewności siebie wewnętrznej, ale też emocjonalnej stabilizacji, bo tutaj z tym domem rezonuje też energia księżyca, o którym też dzisiaj sobie powiemy, czyli o księżycu, planecie, która odpowiada za nasze życie emocjonalne, wewnętrzne. Tam, gdzie mamy, w jakim znaku zodiaku mamy księżyc, przez taką energię, przez pryzmat takiego znaku zodiaku wyrażamy swoje emocje, radzimy sobie z naszymi emocjami i tak reagujemy też emocjonalnie. Po Słońcu i ascendencie księżyc jest również bardzo ważną pozycją. Zależy od szkoły. Ja gdzieś nawet traktuję je równomiernie, jeśli nie pozycję księżyca, nawet za istotniejszą niż sam ascendent, który jest tą prezentacją siebie. Często to, gdzie mamy księżyc, czyli jaki mamy lunarny znak zodiaku, więcej o nas mówi niż nawet nasz sam solarny znak. To wszystko zależy od tego, gdzie macie go ułożonego w waszym kosmogramie, jakie ma aspekty ta pozycja z innymi aspektami, planetami, ciałami niebieskimi w waszym układzie. Więc też warto to sprawdzić, gdzie jest wasz księżyc, czyli to wasze, po prostu wasze życie emocjonalne, wewnętrzne, gdzie Słońce jest takim zewnętrznym ja, jest działaniem, jest akcją. Księżyc jest waszym wewnętrznym ja. I tutaj na przykład ciekawie jest porównać sobie wasze znaki solarne i wasze znaki lunarne, jeśli one na przykład mocno się różnią, działają w innych żywiołach, czy mają dosyć skrajne czasami reakcje na przeżywanie czegoś i czasem gdzieś macie taki dysonans poznawczy, czy zachowujecie się w sposób do siebie niepodobny na pozór, albo dlaczego coś tutaj jest, czujecie w takim dużym rozbiegu, a może właśnie wasz księżyc wzmacnia działanie waszego słońca, jak na przykład jest w tym samym żywiole, co wasze słońce, tak? Jakby mamy cztery żywioły, ogień, woda, powietrze, ziemia. I wtedy jeszcze mocniej, bardziej jakby tak książkowo, encyklopedycznie, jeśli chodzi o opis waszego znaku, działacie w taki sposób. To warto sprawdzić i sobie gdzieś to porównać, jak rezonują te wasze dwa znaki ze sobą, solarny i lunarny, który jest gdzieś tam też właśnie takim dzieckiem domu czwartego. I właśnie wychodząc z tej domowej, rodzinnej atmosfery bezpieczeństwa, cały czas podkreślam, że opieram się tutaj na pojęciach. I jak wypełnicie to pojęcie, to jest każdego własna indywidualna kwestia. Wychodząc z pojęć domu czwartego, wchodzimy do domu piątego. Już jako dziecko, które to jest duża reakcja ze światem zewnętrznym. Właśnie przez tą kreatywność i to tworzenie. Ale nie jest jeszcze to taki bezpośredni kontakt. To jest bardziej coś, co mieliśmy w pierwszym domu, który, jeśli chodzi nawet o samą żywiołowość, jakby pierwszy dom jakby jest związany z energią ognia i piąty też, jako pierwszy z tych, o których już rozmawialiśmy, to jest jako drugi i piąty dom. Jest związane z energią ognia. Więc tutaj znowu mamy pewien komentarz, odniesienie do tej prezentacji siebie. Jednak w piątym domu już nie poprzez nasz wizerunek, nie poprzez nasz wygląd, zachowanie, tylko przez nasze działanie, przez naszą kreację jako kreację tworzenia. Też już przez nasze jakieś interakcje, takie bardziej okazywanie uczuć, może coś takiego, jak już mówiłam, że to też w tym domu możemy też zobaczyć, jakie mamy podejście do romansu, ale tutaj nie mylić tego z pojęciem związku czy jakiejś relacji, to jest w następnych domach. Tutaj bardziej ten romans gdzieś bardziej kojarzyć z innymi rzeczami, które mieszczą się w tym worku piątego domu, czyli jak na przykład hazard, czy zabawa, czy dramatyczność, taka drama. Gdzieś wszystko to rezonuje z tym dzieckiem. I nie będę używać słowa niedojrzałe, ale może użyję słowa takie niewinne i jakby bardziej nastawione na branie przyjemności właśnie z kontaktem z takimi rzeczami. I jaki macie stosunek do przyjemności w swoim życiu, do takiego po prostu jakby spędzania wolnego czasu, jakby bawienia się, czy to też jest gdzieś, nie ma jakichś, nie wiem, swoich toksycznych korzeni, albo wręcz jakby, co odpowiada za to, że tak świetnie i zdrowo potraficie się wyrażać, to też gdzieś można to wszystko przeczytać w piątym domu. Z piątego domu przechodzimy do domu szóstego i jest to dom panny. I tak jak on jest też już bardziej przypomina mi czwarty dom, gdzie w czwartym domu było to dbanie, ale to dbanie o siebie, jak już wspomniałam, czyli to wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa, te swoje emocje, tak? To jest bardzo taki emocjonalny też dom. Bardzo wrażliwy, bo ma do czynienia z korzeniami, znajduje też się na jakby samym dole naszego kosmogramu. To są nasze korzenie. To jest coś, co nas trzyma stabilnie i to jest coś, z czego wyrastamy. W szóstym domu, domy panny, również mamy taki powrót do tego dbania, ale to jest bardziej już na zdecydowanie dojrzalszym poziomie niż poziom dojrzałości, który mieliśmy w domu piątym, nacechowanym głównie zabawą i czerpaniem przyjemności z życia. Szósty dom, można powiedzieć, jest takim domem ja służę. I on już zdecydowanie jakby jest ostatnim domem, bo już za chwilę przejdziemy do siódmego domu, który jest ewidentnie i dosłownie mówi o naszych relacjach z ludźmi. Szósty dom jest jakby takim przedsionkiem do tego. Tutaj służymy w postaci naszej pracy, w postaci naszego na przykład zdrowia, obowiązkowości, poczucia użyteczności, jak podchodzimy do tak w ogóle zagadnienia pracy, jako takiej pracy i wykonywanej dla nas, ale też pracy wykonywanej po prostu zarobkowej, która jakby jest też niezbędnym po prostu elementem w naszym rozwoju i naszych systemów. to też jest, tutaj jest relacja na przykład ze zdrowiem też w tym domu. I wasz stosunek do pracy i zdrowia, jak on wygląda, czy też tutaj są jakieś ciekawe rzeczy do zaanalizowania, to też musicie sprawdzić, czy właśnie w tym szóstym domu znajduje się jakaś konkretna planeta, czy jakieś napięcie, które w taki inny sposób później się urzeczywistnia w waszym życiu. Więc dzisiaj przeszliśmy przez kolejne trzy domy kosmogramu, czwarty, piąty, szósty, i wyobraźcie sobie, że zamknęliśmy całą jakby południową sferę naszego kosmogramu. Zrobiliśmy połowę koła, przed nami drugie tyle, ale zanim się rozstaniemy jeszcze na dzisiaj, to tak jak poprzednio zapytałam się kart Tarota, poprosiłam je o taką wskazówkę energetyczną na następny tydzień i wylosowałam tym razem diabła. Diabeł jest gdzieś naszą energią, przez którą będziemy przechodzić w najbliższe dni. Jest to bardzo mocna karta, zresztą można tak powiedzieć o wszystkich wielkich arkanach, z których wróżę na potrzeby naszych spotkań. Ale jakkolwiek cesarzowa ostatnio powiedziała nam nic, tylko same dobre rzeczy, że obfitujemy właśnie w taki dobrobyt i nie musimy się o nie zmartwić, tylko dbać o siebie. Tak, diabeł nam tutaj pokazuje, że teraz, jak już zadbaliśmy o siebie i jesteśmy prawdopodobnie w takim bezpiecznym miejscu w naszym życiu, to warto zwrócić uwagę na to, czy w naszym życiu nie jesteśmy od czegoś uzależnieni, zniewoleni przez coś. Bo jakby ta karta diabła dosłownie dość mówi o takim zniewoleniu. Na wizerunku mamy przedstawionych ludzi, którzy jakby są w łańcuchach, spięci. Tylko też warto zauważyć, że te łańcuchy są luźne. Ci ludzie spokojnie mogą wyjść z tych łańcuchów, tylko to jest już kwestia waszej decyzji, tak? Czyli warto teraz przez ten tydzień zwrócić uwagę na to, w jakich na przykład toksycznych miejscach się znajdujecie w swoim życiu, toksycznych relacjach, toksycznych układach, co sprawia, że jesteście przyblokowani, bo gdzieś to diabeł wskazuje na taką energię. I warto się temu przyjrzeć, żeby po prostu móc wyjść z tych łańcuchów. Bo tak jak gdzieś każde uzależnienie czy obsesja, bo tutaj też jest bardzo dużo obsesji w tej karcie, to jest też dobry czas, żeby zastanowić się nad tym, czy jesteśmy zniewoleni przez jakieś obsesje, przez jakieś myśli, przez... I to są właśnie wszystko demony. Też trzeba sobie tu uświadomić sprawę, że wszystko, co was powalnia, wszystko, co gdzieś was zniewala w taki sposób, tymi niewidzialnymi, czy gdzieś łańcuchami, które gdzieś są wokół, no ale jednak ciążą, mimo że nie jesteśmy nieruchomieni przez nie, jakby funkcjonujemy. Tylko to, że funkcjonujecie, to nie zawsze znaczy, że nie, wszystko jest okej. Ten nauk, uzależnienie, obsesja, czy jakieś inne negatywne bodźce, które znajdują się w waszym życiu, mogą być jak najbardziej obecne, mimo tego, że na zewnątrz wszystko działa bardzo poprawnie. I warto przez najbliższe dni przemyśleć sobie, z jakimi demonami walczymy, jakie demony w nas są, a ich jeszcze nie rozpoznaliśmy, żeby w pewnym momencie te łańcuchy po prostu też nie zaciśniały się coraz bardziej. Tylko póki są jeszcze luźne, póki z nich możemy wyjść sami, to chyba jest właśnie teraz na to czas. Więc nie przeraźmy się tego diabła, ale bardziej poznajmy go i spróbujmy go w sobie odnaleźć, w jak on się przejawia. A to bardzo ciekawe, że w dzisiejszej audycji wyszła nam właśnie karta diabła, karta demonów, demona, o którym rozmawialiśmy na samym początku naszej audycji za radio, czyli o Lilith, o ciemnej stronie księżyca. odsłaniając trochę kulisy powstawania tego spotkania, kartę tarota, pytając o wskazówkę na następny tydzień, wyciągam tuż przed naszą ostatnią mówioną częścią naszego spotkania, czyli w trakcie piosenki przed ostatniej. Więc mówiąc o Lilith na początku, nie wiedziałam, że skończymy również motywem diabła, motywem demona. Ale tak jak już mówiłam, wykorzystajmy tą wiedzę, którą dzisiaj zdobyliśmy na temat astrologii oraz wskazówkę od kart, aby przyjrzeć się pod lupą naszym demonom, bo widocznie, ewidentnie gdzieś jest to temat do pracy na ten tydzień, skoro tak gęsto i obficie wystąpił w ciągu tej naszej godziny, a planety ku temu są bardzo sprzyjające, ponieważ mamy właśnie księżyc w Koziorożcu, który sprzyja takiemu porządkowaniu rzeczy i dosłownie, i w przenośni. Abyśmy się uwolnili ze zbędnego balastru, żebyśmy tak dojrzale i pracowicie podeszli teraz do jakby takiego naszego budowania siebie, do wyczyszczenia aury, do odciążenia się z rzeczy, które jakby zamiast nam pomóc, zamiast nas rozwijać, to gdzieś może się cofamy przez nie albo stoimy w miejscu, a jest to jakby tak sama energia, jak energia cofania. Także życzę Wam wszystkiego dobrego na nadchodzący tydzień. Z tej strony Maja Kierafaber i Jezo Radio, a żegnam Was piosenką Natalii Szczepanskiej, Erotic Pleasure ZCZ. Thank you.